Ja się zastanawiałem po tych takich, ostatnio myśmy kolejno przez trzy miesiące czytali jakieś fragmenty z Pisma Świętego, oczywiście to możemy kontynuować, ale mi przyszła do głowy taka myśl, że ponieważ chodzi o medytację, warto może po prostu troszeczkę pochylić się nad samą modlitwą chrześcijańską. Ta myśl mi przyszła do głowy między innymi z tej racji, że jest duża dyskusja na temat medytacji chrześcijańskiej. Tutaj jest taką osobą, taką krytyczną bym powiedział, ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, chyba rektor seminarium z Wrocławia. Akurat Andrzej Ziółkowski przysłał takie 5 chyba artykułów jego tam krytykujących. No i on tam po prostu troszeczkę właśnie od strony takiej, nie powiedziałbym, no chrześcijańskiej, od strony modlitwy troszeczkę tutaj krytykuje. Ja nie wiem, czy to jest właściwie trafiające, czy nie, ale niezależnie od tego, wydaje mi się, że trzeba zrobić taki po prostu wykład modlitwy chrześcijańskiej. I w związku z tym pomyślałem, że może na tych spotkaniach byśmy zaczęli czytać katechizm Kościoła katolickiego, do którego prawdopodobnie ksiądz biskup Andrzej nie będzie miał tutaj uwag. I ja bym po prostu ten tekst, który uważam zresztą za najlepszy z całego katechizmu, to jest czwarta część katechizmu Kościoła katolickiego, byśmy go czytali i ja bym próbował to jakoś komentować i zobaczycie, że ta modlitwa chrześcijańska, tak, ona jest tutaj ujęta, ona w gruncie rzeczy idzie w kierunku medytacji, jest co najmniej otwarta, bym powiedział, jak nie idzie w tym kierunku. Oczywiście odpowiednio rozumianej medytacji, bo nie każda medytacja jest od razu chrześcijańska. Ale dlatego wydaje mi się, że warto ten tekst przeczytać, on naprawdę jest, to trzeba przyjąć jako taką pewną wykładnię katolickiej modlitwy, między innymi właśnie medytacji, w związku z tym wydaje mi się, że dobrze będzie to po prostu wziąć i czytać. Dobrze? Zaczynam w takim razie tą czwartą część katechizmu o modlitwie chrześcijańskiej. To jest nowa część w ogóle, bo w kateizmie tak zwanym tydenckim nie ma osobnej części dotyczącej modlitwy. Tutaj ona się pojawia. I teraz taki wstęp w ogóle do tej czwartej części, ustawiającej tą część w kontekście poprzednich części. Oto wielka tajemnica wiary. Kościół wyznaje ją w symbolu apostolskim. To jest część pierwsza kateizmu. I celebruje w liturgii sakramentalnej, część druga, aby życie wiernych upodobniło się do Chrystusa w Duchu Świętym na chwałę Boga Ojca, część trzecia. Tajemnica ta wymaga zatem, aby wierni w nią wierzyli, celebrowali ją i żyli ją w żywej i osobistej więzi z Bogiem, żywym i prawdziwym. Tą więzią jest modlitwa. Teraz po raz pierwszy pojawia się określenie modlitwy. Co to jest? Żywa, osobista więź z Bogiem, żywym i prawdziwym. Takie określenie modlitwy pada zaraz w tym samym wstępie. Czym jest modlitwa? I tu takie motto od świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości. To jest takie motto. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. To jest cytat ze świętego Jana Damasceńskiego. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli, czy też z głębokości, pokornego i skuszonego serca. Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Podstawą modlitwy jest pokora. Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy. Człowiek jest żebrakiem wobec Boga. Zwracam uwagę na charakter tekstu. Tekst jest złożony z takich krótkich sentencji i właściwie jest niesamowicie tutaj, powiedziałbym, nabity treściowo. Ta każda sentencja by wymagała właściwie takiego omówienia, ale jest bardzo taki treściwy. Bardzo ważna jest sprawa, z jakiej pozycji mówimy, do kogo zwracamy się i jaka jest relacja między nami a Bogiem. Tutaj jest, czy z wyniosłości serca, tu się przypomina ta przypowieść o faryzeuszu i celniku świątyni. Dzięki Ci, Panie, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik tam z tyłu. Dzięki Ci, Panie, że jestem. Z wyniosłości serca, nie tego Pan Bóg wysłuchał, mówi Pan Jezus, nie? Ale tego dziada skończonego, tego być może nawet oszusta, czy krętacza, w każdym razie celnika, który mówił właśnie z głębi pokory. Miej miłosierdzie nade mną, grzesznikiem, mówię. Ten celnik. On właśnie został wysłuchany. I tutaj katechizm nawiązuje do tego. Do Boga można przyjść tylko w pokorze, w skusze serca. To bardzo ładnie, jednoznacznie święty Benedykt pisze o tym. To jest, zaraz zobaczycie, to jest właśnie dokładnie to 20 rozdział. U świętego Benedykta w regule są tylko dwa rozdziały mówiące o modlitwie osobistej, ale są bardzo ważne. I to harmonizuje akurat z tym. Jeśli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmielamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Z o ileż większą pokorą i czystym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana Wszechświata. A i to należy wiedzieć, że nie wielomóstwo, lecz tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. Dlatego też modlitwa powinna być krótka i czysta. Chyba że natchnienie łaski Bożej skłoni nas do jej przedłużenia. Wspólna jednak modlitwa niech będzie zawsze krótka, a na znak dany przez przełożonego wszyscy razem powstaną. To należy wiedzieć, że nie wielomóstwo, lecz tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. To jest dokładnie, rozumiecie, podobnie jak ten akapit mówi. To jest ta tradycja monastyczna w tym modlitwie. I tu jest właśnie podstawą modlitwy jest pokora. Krótkie zdanie, ale tak niesamowicie treściwe i tak ustawiające wszystko. I tutaj jest piękna definicja pokory. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy. Modlitwa nie jest coś, nie jest czymś, co robimy, co się robi. Modlitwa jest darem, który musimy umieć przyjąć. My w modlitwę wchodzimy. Zresztą teraz znowu nie pamiętam, to trzeba było. Jeżeli się nie umiemy modlić, nie? To Duch Święty wstawia się za nami słowami, których tam. To jest właśnie to. Modlitwa jest pewnym misterium, w które wchodzimy, do którego jesteśmy zaproszeni, ale to nie jest tak, że my to robimy. My tu teraz robimy, nie? Tylko, że jest czymś, jest darem, do którego jesteśmy zaproszeni, który Bóg chce nam dać, ale jest misterium, do którego jesteśmy zaproszeni i w które wchodzimy, ale tylko przez pokorę i skuche serce. Zresztą Dietrich von Hildebrand bardzo pięknie kiedyś napisał, że skrucha serca jest najbardziej autentyczną odpowiedzią człowieka na spotkanie z Bogiem. Skrucha serca. To jest to, co tutaj jest. Jeżeli mamy osobiście stanąć przed Bogiem, to tylko w suszę serca jest to naprawdę możliwe. A gdybyś znała dar Boży, to jest nawiązanie do 4 rozdziału Ewangelii Jana, to spotkanie z tą Samarytanką przy studni, pamiętam. Daj mi pić, mówi do tej kobiety. A ona, jakżeż ty Żyd? I tak jest taki dialog w pewnym momencie. O, gdybyś znała dar Boży. Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy studni, do której przychodzimy szukać naszej wody. Tam Chrystus wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty. On pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie. Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. Kochani, to jest powalające. Sama ta scena, to w ogóle to jest dłuższa sprawa, ta scena, 4 rozdział Jana. To się dzieje w południu. To się dzieje w południe i ta kobieta jest sama. Otóż to jest tak, że po pierwsze kobiety w tym czasie nie chodziły do powodu. Chodziły po południu. Ona przyszła sama, dlatego że, jak potem z dalszego dialogu widać, że ona miała już 5 męża, znaczy nie męża, bo mówi, to już ten, który masz teraz, miałaś 5 męża, a ten, który masz teraz, to nie jest twój mąż, nie? Tam Pan Jezus powiedział. Czyli ona we wsi była uważana za taką źle prowadzącą się, nazwijmy tak. Więc ona prawdopodobnie chciała uniknąć tych języków innych kobiet, więc poszła po wodę zupełnie w czasie, kiedy wiedziała, że żadnej kobiety nie będzie tam. Z kolei spotkanie przy studni, przy źródle jest w Biblii, jak weźmiecie, to są takie momenty, akurat tak naprawdę przy źródle, przy studni, na przykład sługa Abrahama, jak jechał żonę dla Izaaka, i tą Rebekę, to on spotkał przy... Mojżesz spotkał swoją żonę przy studni. Nie? Potem też Jakub też przy studni tą spotkał swoją żonę. To spotkanie przy studni, przy źródle, to w tej tradycji, w tej kulturze, to było akurat jedyne miejsce, gdzie chłopcy mogli się z dziewczynami spotkać, bo dziewczyny chodziły po wodę do studni, to był ich obowiązek. I wtedy tam gdzieś to było zwykle związane z jakimiś takimi momentami i w związku z tym te różne takie miłości, takie przyjaźnie mi pojawiają się właśnie w tej sytuacji przy studni. I to nie jest przypadkiem akurat. I tutaj też jest taka sytuacja, bym powiedział, taka sytuacja oblubieńcza. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. Kiedyś pamiętam wykład Tischnera. On wtedy miał wykład o Platonie na temat jego tego dialogu, uczta i w ogóle o miłości u Platona. I tak wtedy podał takie określenie. Miłość to jest sycenie się swoim własnym pragnieniem. I jeszcze inne mówi tak, według Platona. Miłość, kochać to znaczy pragnąć Twojego pragnienia. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. Dokładnie siedzące w tym określeniu miłości u Platona. No i także ten fragment tutaj jest kapitalny. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. To jest akurat to jest Grzegorza z Nazianzu. I też z Augustyna, także to jest od ojców Kościoła. Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Dalszy ciąg tego dialogu z tą kobietą, Samarytanką. Nasza modlitwa błagalna jest w sposób paradoksalny odpowiedzią. jest odpowiedzią na skarby Boga żywego. Opuścili mnie źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane. Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę zbawienia. Odpowiedzią miłości na pragnienie jedynego Syna. Proszę zobaczyć. Modlitwa błagalna jest paradoksalnie odpowiedzią. To, że modlitwa dziękczynna jest odpowiedzią, jest oczywiste. To, że modlitwa uwielbienia jest odpowiedzią, też jest oczywiste. Ale to, że modlitwa błagalna, gdzie to my wychodzimy jakby z prośbą do Boga, jest odpowiedzią, no to jest właśnie rzeczywiście paradoks. Ale jeżeli modlitwa błagalna jest odpowiedzią, to w ogóle modlitwa jest odpowiedzią. I to jest klucz jakby do modlitwy w ogóle. Modlitwa jest ze swojej istoty odpowiedzią. Trzeba jakby coś odkryć to misterium Boga, odkryć coś, co jest, jakby to powiedzieć, jakimś ogromnym zaproszeniem właśnie, to pragnienie Boga odkryć. I wtedy pojawia się modlitwa. To jest takie zaproszenie do tego misterium. Modlitwa jest właśnie takim spotkaniem w tych dwóch pragnieniach, jak to bardzo ładnie jest tutaj wcześniej powiedziane. No to są, znaczy widzicie, że są kapitalne takie teksty. Ja myślę, że ta czwarta część w ogóle kateizmu, ona bije na głowę wiele z literatury o modlitwie. Już się czyta tych różnych książek, wiecie, ale po prostu... Tutaj naprawdę ten tekst jest świetny i odsłania takie fundamentalne rzeczy. I proszę pamiętać, że modlitwa osobista, bo to jest mowa o modlitwie osobistej, ona jest istotą swojej odpowiedzi. To nie jest koncert życzeń. To nie jest to, że my coś będziemy robili. Nie? My tu coś zrobimy. My tu się namodlimy za innych i tak dalej, właśnie pokażemy, jak pobożni czy coś, to w ogóle to jest zupełnie fałszywe nastawienie. Ona wynika z pokory, a z pokora, która się bierze z tej skruchy serca, ze spotkania z misterium Boga i odkrycia właśnie tego Jego pragnienia. I to jest od razu ta scena przy studni i tak dalej, ona sugeruje właśnie taką relację oblubieńczą. Oblubieńczą. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. Relacja miłości. Modlitwa jako przymierze. Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki jest język modlitwy, gesty, słowa, zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej zaś o sercu, ponad 1000 razy. Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. Modli się serce. To jest bardzo ważne. Przy czym tutaj zaraz jest to, co teraz przeczytam, to jest określenie serca. I to, co przeczytam w tej chwili, to powiem wam tak. To każdy z was musi bardzo mocno zreflektować, powiedziałbym przemedytować, bo to jest jakby dotknięcie samej tajemnicy każdego z nas. Określenie serca. Ono jest zupełnie inne niż to, jak my... Nastąpiła taka ewolucja pojęcia serca. Ja po przeczytaniu tego, co teraz przeczytam, napisałem potem taką książeczkę Otworzyć serce. Potem zresztą była ta konferencja też, i trochę inna, ona inna była niż ta książeczka. I tam umieściłem na końcu tej książeczki takie streszczenie artykułów GMO na temat ewolucji pojęcia serca od czasów prebiblijnych aż do nowożytności właściwie. I tam się pokazuje, jak przemiana tego pojęcia, w tej przemianie pojęcia właśnie tutaj u nas na Zachodzie, wydaje mi się, dobrze się wyraża ten kryzys duchowości zachodniej. On polega w istocie na wyeliminowaniu czy zapoznaniu tego pojęcia serca, które było w Biblii, potem u ojców pustyni, u ojców Kościoła. I dzisiaj katechizm wraca do tego pojęcia serca. To pojęcie serca jest czymś fundamentalnym i trzeba go przemyśleć. Dopiero z pozycji tego można zrozumieć w ogóle, po co medytacja i o co chodzi w tym wszystkim. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam. Według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Znowu, określenie jest niesamowicie takie, powiedziałbym, treściwe, nabite. Każde pół zdania to jest właściwie cały wykład. Ja w tym referacie, czy jak to tam nazwać, tej konferencji na temat otworzyć serca, ja właśnie tam próbowałem to jakoś komentować. To możecie sobie to znaleźć, bo to gdzieś na stronie jest ten tekst. Gdyby ktoś chciał przeczytać, to tam jest. I właśnie ten fragment, to określenie serca próbuję. Zresztą komentuję to też fragmentami tej części czwartej katechizmu o modlitwie. Nie? Ważne jest to, że serce jest misterium. To nie jest coś, co ja mam, czym mogę rządzić. Ja nie znam swojego serca. To jest też... Ja inaczej mówię czasami w ten sposób. Ja jestem dla siebie misterium. Ja nie wiem, kim jestem. Ja jestem sobie dany, ale jednocześnie zadany po to, żebym siebie samego poznał. Święty Augustyn mówił, że dla niego ważne jest tylko poznanie Boga i poznanie siebie. I nic więcej go nie interesuje. Poznać Boga i poznać siebie. A to jest właściwie to samo, tylko dwie strony tego samego. Poznać Boga, poznać siebie. My jesteśmy obrazem Boga. Poznać siebie naprawdę, w prawdzie, to znaczy poznać ten obraz Boga w sobie, tym samym poznać Boga. I to jest, my jesteśmy dla siebie misterium, który nas przekracza. I modlitwa jest tym spotkaniem, nie? Zwróceniem się do Boga, spotkaniem z Bogiem. I dlatego modlitwa jest misterium, bo my jesteśmy sami misterium. To spotkanie z Bogiem jest misterium. Ono się dokonuje w sercu, ono jest centrum, ukrytym centrum dla nas. Nie? A jednocześnie w tym sercu rozstrzyga się to w nasze życie lub śmierć. Podstawowe decyzje. Nie? To jest takie, powiedziałbym, trudne jakby do pojęcia, bo najczęściej my patrzymy od strony moralnej. I moralnie my grzeszymy albo robimy dobrze, kiedy jest to świadome i dobrowolne. A tu nagle o życiu i śmierci decyduje serce, które nie jest przeniknięte dla naszego rozumu. No i co? No i co? No. Ale to pokazuje, jak moralizm jest za płytki do dojścia do tego. To jest poziom zupełnie inny. To jest poziom duchowy, egzystencjalny. I to jest inaczej. Ja nie pozostawiam to po prostu na boku. W każdym razie serce jest misterium. I w nim się rozstrzygają właściwie nasze losy. Niestety, tak jak ja obserwuję ludzi, ten trend, który jest taki ogólny, taka, powiedziałbym, masa pędzi, pędząca masa, mniemająca, że wie, kim ci ludzie są, o co im w życiu chodzi i tak naprawdę są bezprzytomni. Oni nie wiedzą, że sami dla siebie są misterium, nie wiedzą, kim są. I te decyzje wtedy oczywiście ich na poziomie serca są bezrozumne właśnie. Są takimi decyzjami, na chybił trafił, takimi po prostu przypadkowymi, gdzieś to tam pędzi, nie? I teraz my jesteśmy wezwani, cała modlitwa, medytacja, ona jest po to, żebyśmy stali się przytomni temu, kim jesteśmy i o co chodzi. Żebyśmy wchodzili w to misterium, którym jesteśmy sami. Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Tutaj dopiero pojawia się pojęcie modlitwy chrześcijańskiej. To, co było wcześniej, tak naprawdę można odnieść praktycznie, rzecz biorąc, do każdej modlitwy. Tyle, że tam oczywiście przy studni to, że Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli, to też jest doświadczenie, bym powiedział, w miarę uniwersalne, nawet ponadreligijne. To na pewno Żyd może spokojnie takie coś powiedzieć. Nie trzeba chrześcijanina do tego. Myślę, że Hindus też coś takiego może spokojnie powiedzieć i nic się nie dzieje, to odkrywa. Natomiast właśnie modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. I tutaj się zaczyna dopiero chrześcijaństwo. W Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka. Wypływa z Ducha Świętego i z nas. Jest skierowana całkowicie ku Ojcu, zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. To między innymi na przykład przy wykładzie modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz jest właśnie podkreślone, że w ogóle jak my w ogóle możemy się odezwać do Boga Ojcze? Tak familiarnie, tak blisko. Jak, w ogóle jak to jest możliwe? Z czym to ludu? Nie? Tak, ten w krzewie gorejącym, ja Mojżesz chciał podejść do tej krzewu, Bóg go zatrzymał, mówi, zdejmij buty, bo to jest święta ziemia, nie wolno ci tu podchodzić. Nie, to jest świętość. No to Mojżesz stanął, nie? Bo nie wolno, zdjął buty, bo stanął przed świętością. A my nagle z tą świętością Ojcze mówimy, tak jak dziecko i jakby rzucamy się w ramiona Ojca. Nie? Więc to jest możliwe tylko w Chrystusie. Bo tylko On mógł rzeczywiście przystąpić do Ojca i w ten sposób się zachować. I On nam każe tak się zwracać do Ojca. I tylko na tej podstawie możemy tak się zwracać do Ojca. Przełamując tą barierę między świętością a świeckością. Nie? Ale tylko Chrystus. On jest tym, przez którego i w którym my tą relację do Boga właśnie taką familiarną mamy, otrzymujemy. W Nowym Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Żywy związek dzieci Bożych z Ojcem, Synem i Duchem. Łaska Królestwa Bożego jest zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem człowieka. To jest Grzegorz Nazianzen. Zjednoczenie całej Trójcy Świętej całym wnętrzem człowieka. W modlitwie ostatecznie, to misterium modlitwy ostatecznie prowadzi do tego, co się nazywa komunia. Do pełnej jedności, więzi, wspólnoty z komunią. I to jest, o to chodzi. My poprzez Chrystusa wchodzimy w komunię z Bogiem. Stąd ta familiarność, także bliskość, nie? To jest możliwe przez Chrystusa. Poza Nim to jest niemożliwe. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Jeszcze zobaczcie. Życie modlitwy. W modlitwie nie chodzi o poszczególne akty modlitewne, że my tutaj jemy, śpimy, modlimy się, pracujemy. Nie? Oczywiście tak jest, nie? Ale w modlitwie ostatecznie chodzi o życie modlitwą, czyli chodzi o to, żebyśmy weszli w to życie modlitwy, które jest jest trwałym, stałym trwaniem w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. O to chodzi, o komunię z Bogiem, ale nie chwilową, tylko stałą. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jednym z Chrystusem. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego ciałem. Ma ona wymiar miłości Chrystusa. Jesteśmy w modlitwie chrześcijańskiej w takim momencie. W modlitwie chodzi o komunię z Bogiem poprzez Chrystusa i chodzi o stały związek. Tak właśnie jest związek małżeński, stale. Chociaż małżonkowie idą jeden do jednej pracy, drugi do innej pracy, to, że idą do jednej pracy i do drugiej, nie znaczy, że wzięli rozwód. Tylko poszli do swoich zajęć, a potem wracają i są w domu. I cały czas, że tak powiem, są małżeństwem, niezależnie od tego, że akurat są w innych miejscach. I tak samo jest z modlitwą. Są momenty, gdzie my poświęcamy czas tylko na modlitwę, tylko na obecność Boga, tak jak małżonkowie są w domu i są z sobą i dla siebie, nie? Ale potem idą w świat, ale to nie znaczy, że przerwali małżeństwo. Natomiast tutaj jest zupełnie podobnie. Te modlitwy, zresztą to będzie potem w dalszej części pokazane, że modlitwa jako taka, jako akty, jako konkretnie podjęte działania, na przykład medytacja, nie? Czy tam modlitwa poranna, czy także modlitwa liturgiczna, to są momenty, w których my stajemy przed Bogiem po to, żeby stać przed Bogiem i być przed Nim w sposób pełny i wyłączny. Natomiast to wszystko jest po to, żebyśmy nieustannie byli w komunii z Bogiem. I to jest bardzo ważne, że modlitwa to nie jest coś, co się robi, bo się zrobi. Tak się na przykład chodzi do pracy i 8 godzin się pracuje po to, żeby zarobić, nie? A potem jest życie rodzinne, jest odpoczynek, są wczasy także i tak dalej. No a tutaj się pracuje, bo trzeba zarobić. To nie jest tak z modlitwą. Modlitwa jest, te momenty są po to, żeby tak naprawdę istniała nieustanna więź i łączność. Żeby to tak w małżeństwie trwała nieustanna więź. Modlitwa tylko wzmacnia to, aktualizuje i tak dalej. Pogłębia, cały czas o to chodzi. Przy czym tak tutaj jest ważne, że to jest modlitwa o tyle jest chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele. Jest we wspólnocie. Tutaj jest to doświadczenie bardzo ważne, na które Pan Jezus wskazuje. O tym święty Jan to bardzo ładnie w liście mówi, że nie można kochać Boga, jeżeli się nie kocha bliźniego. Musi być, człowiek musi w życiu doświadczyć miłości. Coś się uczyni jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili, mówi Pan Jezus. Tylko w tym konkretnym doświadczeniu życia my możemy naprawdę realizować miłość do Boga. I dlatego też modlitwa, to też jest bardzo ładnie potem powiedziane, że człowiek tak żyje, jak się modli, bo modli się tak, jak się żyje. Jest harmonia między modlitwą i życiem. I musi być tutaj spójność. Jeżeli nie ma, to znaczy, że to jest pizzi fotomontaż, nie modlitwa. To jest jakieś udawanie, jakiś spektakl, coś sztucznego, to nie jest prawdziwe. Nie? Tylko wtedy, kiedy jest ta harmonia, i rzeczywiście to zdąża ku tej harmonii. Oczywiście to jest jakiś wysiłek. Nie zawsze to musi być, że tak powiem, w 100% udane, ale jest ta orientacja i ten wysiłek, to dążenie. W każdym razie chodzi o komunię stałą, a nie jakieś tylko chwilowe wydarzenia. I ona się musi zrealizować w relacji z innymi, w tej więzi miłości, czyli w misterium Kościoła. Kościoła, który jest tutaj misterium obecności Chrystusa na świecie. Ma ona wymiar miłości Chrystusa. Miłujcie się tak, jak ja was miłowałem. Nie? To nie jest miłujcie się po prostu, tylko tak, jak ja was miłowałem. Ja wam to pokazałem. To nie jest dowolna miłość, tylko to jest miłość tak, jak ja wam pokazałem. Nie? Jak ja to wam objawiłem. Kochani, to są dosłownie dwie strony tego tekstu wprowadzające, jednocześnie w pewnym sensie streszczające to, co jest zawarte potem dalej. No i myślę, że dzisiaj byśmy na tym skończyli. Chyba, że są jakieś pytania.